Instytut Wydawniczy Tahata. Jarosław Gibas, Autoterapia. Napraw sobie życie. Czyta autor. Yardów. Długość 5 boisk piłkarskich. Niespełna mila. Przeczołgał się przez paskudztwo, którego albo nie potrafię sobie wyobrazić, albo nie chcę sobie wyobrazić. Gdybym to był ja, klaustrofobia doprowadziłaby mnie do szaleństwa kilkanaście razy. Ale on tego dokonał. Wyszedł z rury kanalizacyjnej i rozpłynął się w powietrzu jak dym. Stephen King. Rita Hayworth and the Shawshank Redemption. Andy Dufresne przepłynął kilometrowy ściek odchodów, po czym wylazł z cuchnącej rury, opłukał ciało w strumieniach deszczu i stanął czysty na drugim brzegu. Następnie ruszył przed siebie ku nowemu życiu, zostawiając za sobą zatęchłe mury więzienia Shawshank, w którym przesiedział 20 lat skazany za zabójstwo, którego nie popełnił. Ta literacka fikcja Stephena Kinga po sukcesie filmu opartego na opowiadaniu Rita Hayworth and the Shawshank Redemption z 1982 roku jest uważana przez wielu ludzi za celną metaforę życia, w którym zmagamy się z problemami, na jakie nie zasłużyliśmy. Ale zbieg okoliczności, to, że mieliśmy pecha znaleźć się w złym czasie i złym miejscu, otoczeni przez nieprzychylną czy też bezduszną rzeczywistość, sprawiają, że dźwigamy ciężki bagaż przeszłości, z którego wielu ludzi nie potrafi się wyzwolić nie tylko przez 20 lat, ale też resztę życia. Oczywiście bagaż ten może mieć różny rozmiar, wagę i życiowe znaczenie. Lecz nie on się liczy, tylko ciężkie kroki, które stawiamy w naszym późniejszym życiu, targając go na swych plecach. Gdybyśmy zastosowali tutaj metaforę z Shawshank, moglibyśmy powiedzieć, że każdy z nas, a przynajmniej zdecydowana większość, przynajmniej raz w życiu wdepnął w jakiś rodzaj gówna. Dla jednych to była chwila, od wdepnięcie w pozostawione przez kogoś łajno. Dla innych wiele miesięcy, a nawet lat, płynięcia żabką przez rurę pełną obrzydliwości. Problem w tym, że spora część ludzi przez lata nie potrafi sobie poradzić z tym pozostawionym na bucie czy na duszy smrodem, który po wsze czasy będzie im przypominał traumę, jakiej doświadczyli. Gdziekolwiek by się nie udali, za cokolwiek by się nie chwycili, ten pamięciowy ślad dawnego smrodu będzie utrudniał im życie. A to brakiem wiary w siebie, a to przekonaniem, że zostali odrzuceni i nie zasługują na atencję. A to lękiem przed odpowiedzialnością, brakiem zaufania do siebie i innych, trudnościami w zbudowaniu porządnych relacji. Nie tylko z wymarzoną partnerką czy partnerem, ale z całym światem, a może przede wszystkim z samym sobą. I w tym wszystkim, w zapętleniu destruktywnych emocji, które zaciskają się wokół nich jak nienażarty boa dusiciel, zapominają, że problemem nie jest tak naprawdę wdepnięcie w kupę. Ale to, że po tak wielu latach ona wciąż klei się do butów i, co najgorsze, wciąż śmierdzi. Zresztą, by pokazać prawdziwy absurd takiej życiowej drogi, wyobraźmy sobie kogoś, komu rzeczywiście przydarzyła się taka przygoda. Oto jest więc Stefan, który idzie sobie ulicą, podskakuje i podśpiewuje sobie radośnie, a tu nagle chlast. Poczuł pod jedną z nóg jakąś obrzydliwą grząskość. Sprawdził i rzeczywiście pechowo wdepnął śmierdzący krowi placek. Co zrobi Stefan? Czy pójdzie tak na imprezę i powie gościom, że nie może tańczyć, bo mu się teraz z powodu krowiego placka pod prawym butem nierówno stąpa? Albo przyjdzie do pracy i poprosi o otwarcie wszystkich okien w styczniu, bo jak jest ciepło, to wiadomo, że bardziej cuchnie, a wtedy Stefanowi jest się ciężko skupić. Albo wróci do domu, weźmie swoją ukochaną Grażynę pod rękę i powie: wiesz, nie poruszajmy tego tematu, bo to dla mnie bardzo trudne i od razu wracają mi traumatyczne wspomnienia, z którymi sobie nie radzę. Co by usłyszał od Grażyny? Ty, weź się puknij w łeb, szoruj w te pędy do łazienki i pozbądź się tego smrodu z buta jak najszybciej. A jak się nie da, to po prostu wyrzuć te buty. O ile w tej scence raczej trzymamy stronę Grażyny i uznajemy, że fakt noszenia przez życie na butach starego krowiego placka może świadczyć wyłącznie o tym, iż Stefan zwariował, o tyle czemu pozwalamy sami sobie, aby nasze przeszłe traumy miały wpływ na naszą obecną rzeczywistość? Traumy dzieciństwa to dzisiaj podstawowa paleta problemów zgłaszana przez pacjentów psychoterapeutycznych gabinetów jak Świat Długi i Szeroki. Powstaje coraz więcej książek, opracowań naukowych i badań tłumaczących, dlaczego i w jakich sytuacjach w najwcześniejszych etapach naszego życia otrzymujemy wadliwe oprogramowanie, ulegamy złudzeniu, wydawałoby się, słusznych interpretacji rzeczywistości, które dopiero po latach, już w dorosłości, okazują się fałszywe i psujące nam życie. Tworzymy połączenia neuronalne w naszym mózgu, które będziemy wykorzystywać przez kolejne dziesięciolecia, raniąc tym samym siebie i nasze otoczenie. Kierujemy się przekonaniami, których staramy się kurczowo trzymać, mimo iż najczęściej zwodzą nas na manowce, nie oferując niczego w zamian, może poza koncertowym zepsuciem sobie relacji czy marzeń. A najbardziej przerażające w tym chocholim tańcu dziecięcych traum jest to, że w większości przypadków sami nie jesteśmy autorami tych drogowskazów, które organizują nam późniejsze dorosłe życie. Kierujemy się nie swoimi strategiami, rozwiązaniami podpatrzonymi u dorosłych, kiedy byliśmy dziećmi, które kopiujemy błędnie przekonani, że nie da się inaczej. I tak sobie żyjemy, realizując cudze wizje, posiłkując się cudzymi teoriami i mapami rzeczywistości, której już dawno nie ma. Czy nie ma chociażby najmniejszego światełka w tunelu? Otóż jest. Tyle, że umyka nam prawie niezauważenie. Skoro trudne doświadczenia naszej przeszłości to obecna społeczna plaga, co nie jest do końca prawdą, bo to, że się teraz o tym tyle mówi, wcale nie oznacza, że wcześniej tego nie było, a jedynie, że wcześniej było to rzadziej upubliczniane. Skoro powstają książki, badania i coraz to nowe metody terapeutyczne wskazujące, jak sobie z naszą przeszłością poradzić, to byłoby wielką szkodą i jednocześnie wielkim zaniedbaniem, gdybyśmy nie zechcieli z tej wiedzy i metod skorzystać. A to, czy skorzystamy, zależy wyłącznie od nas, bo i tutaj wbije kij w mrowisko terapeutycznego rynku. W większości przypadków wcale nie potrzebujemy niczyjej pomocy. Możemy tego dokonać sami. I właśnie w tym celu powstał ten audiobook. Na początek przyjrzymy się w nim samemu modelowi, który, jak się okazuje, można ubrać we wspólny wzorzec, pozwalający dostrzec, jak wiele podobieństw tych samych fundamentów i reguł zarządza naszymi problemami, których źródła pochodzą z przeszłości i które wleczemy ze sobą w przyszłość. W kolejnej części sprawdzimy, kiedy dokładnie, na jakich etapach życia jesteśmy narażeni na otrzymanie konkretnego, wadliwego oprogramowania, implementację strategii czy przekonań. Stąd podział tej części na cztery podstawowe okresy: wczesne dzieciństwo, dzieciństwo, młodość i dorosłość. Uważna lektura tej części jest niezwykle istotna, bo to właśnie tutaj zdobędziemy niezbędną do przyszłej autoterapii świadomość tego, skąd pochodzi nasz problem i na czym tak naprawdę został zbudowany. W trzeciej, ostatniej części zawarłem 5 różnych metod, za pomocą których można znacznie obniżyć destrukcyjną aktywność naszych przeszłych problemów w dorosłym życiu. Metody te, co przećwiczyłem wielokrotnie w pracy z ludźmi, nie tylko przynosiły znaczną ulgę, ale często także pozwalały pozbyć się danego problemu raz na zawsze. Wszystko zależy jedynie od naszej determinacji, zrozumienia zasad autoterapii i konsekwencji działania. Pamiętajmy jednak, że autoterapeutyczną sekwencję naprawy zawsze rozpoczyna świadomość. Im większa ona będzie, tym trudniej będzie nam odrzucić podane na tacy rozwiązanie. Co więcej, sam proces autoterapii nie musi być znienawidzonym znojem, który przygniata nas swoim obowiązkiem. Może równie dobrze być nowym otwarciem, niezwykłą przygodą, fascynującym wyzwaniem stoczenia najważniejszego w życiu pojedynku, w którym finalnie nie ma przegranych, bo zmierzyć się w nim należy z samym sobą. Powodzenia!